Nagrywamy Georgia.
Amów.
Kropka.
To.
To.
Tak. No nie, nie. Teraz. No. Ale teraz zapomnijmy teraz o tym już. Ale to nie idzie. Tutaj nie idzie. Nie wiem dlaczego. I... Dlaczego to nie idzie teraz? Tu idzie. Tu idzie, a tu nie idzie.
Moje też. Może dzisiaj nie musimy nagrywać. Mogę sobie tylko. Ja też mój magnetofon też jest bez baterii.
No.
Ja to nagrywam. Proszę pana, ja jeżeli w cokolwiek się włączę, to chciałbym z tego zrobić użytek nie tyle dla mnie, ile dla tego kraju.
No słusznie.
Wszystko, cośmy do tej pory robili osobno i ja mówię o kraju i razem. Powinno nas prowadzić do jakiegoś wniosku, że wszystkie nasze porażki w 56 roku, w 70 roku, i możemy tych lat mnożyć, wszystkie te kryzysy zakręty, proszę pana, pokazały nam, udowodniły nam, że i zwłaszcza 81 rok, że jeszcze dające się przewidzieć w perspektywie wojsko, armia pozostanie siłą rozstrzygającą, czy też decydującą o tym, kto jest, kto rządzi w Polsce. Nie tyle siły bezpieczeństwa, co właśnie armia.
Ale zaraz, czy przez armię pan obejmuje także to, co dawniej się nazywało Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy pan traktuje to odrębnie?
Proszę pana, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie ma w tej chwili Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, są Wojska Obrony Wewnętrznej zintegrowane z
Wojska Obrony Wewnętrznej.
Proszę? Wojska Obrony Wewnętrznej. One podlegają Ministerstwu Obrony Narodowej i są to wojska i gorzej wyposażone, i że tak powiem, drugiej kategorii, i właściwie głównie jest tam, to nie jest już ten KBW.
No dobrze, ale jaką siłę reprezentują? Ile one mają? To jest kilka dywizji co najmniej, nie?
Oni mają organizację brygadową i pułkową, proszę pana.
Jaką?
Organizację brygadową i pułkową. Z tym, że KBW zostało podzielone na dwie części.
Co zostało podzielone?
Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zresztą, jak pan wie, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego odegrał. Ci, którzy mieli strzec tego ustroju, odegrał bardzo chlubną rolę w 56 roku.
Tak jest.
Przecież ten Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego obsalił, zorganizował obronę Warszawy. Ale to nie o to chodzi. Ja uważam, że on jest w tej chwili zupełnie, te wojska, ten korpus został podzielony na dwie równe części, zresztą genezę tego. Ja może panu dam mój cały projekt dotyczący frontu wewnętrznego, bo po przeczytaniu tego ja popełniłem taki krótki projekt.
To jest po polsku.
Po polsku panu dam. Po polsku dam panu na temat frontu wewnętrznego i będzie pan mógł się zorientować, bo tam daje właściwie rzut na całą armię zadania na froncie zewnętrznym, na froncie wewnętrznym no jest tam sporo informacji, cała geneza tego, bo jednym słowem...
Także oni, ile jest, także tam nie ma dywizji, są tylko brygady, tak?
Są tylko brygady.
A co znaczy dywizja nadwiślańska, zdaje się
nazywa? Brygada.
Brygada.
Tak. No, pan myśli o nadwiślańskich jednostkach.
Nadwiślańskie
wojsk obrony wewnętrznej. Nadwiślańskie jednostki wojskowe.
Czy to są brygady te jednostki?
To są brygady.
Ile tych brygad jest?
Proszę pana, w sumie jest ich 4 brygady. Jest w sumie około 30 tysięcy.
W sumie około 30 tysięcy. Ale one są bardzo mobile, jak to się mówi po polsku, ruchliwe, tak?
Nie. Szefem sztabu, to jest mój dobry kolega, zresztą
No kolega... Skalski został awansowany.
Ja wiem, jest wiceministrem.
Tak. Nie, jakąś ma specjalną funkcję.
Jest wiceministrem obrony narodowej do spraw obrony terytorium kraju, jednocześnie sekretarzem Komitetu Obrony Kraju.
Tak. No dobrze, ale wróćmy do tego. Więc kto jest, szef, kto jest szefem tego...
W tej chwili nie wiem, kto jest. Szefem sztabu był bardzo mój dobry kolega, z którym byłem na Akademii. Oczywiście, że dawano tam, i znam bardzo dużo ludzi stamtąd, zastępca do spraw liniowych też moim bardzo dobrym kolegą, dawano początkowo tam właśnie jakieś, jak pan, sieroty, zwłaszcza po komunistach, i ludzi z przeszłością komunistyczną lub związaną z
ruchem komunistycznym. Mówi pan o Wojsku Obrony?
Nie, mówię o KBW. W jego początkach. Ale w 1956 roku to się zmieniło. I wie pan, teraz to już jest druga, nawet trzecia generacja w tym służy. I jest część jednostek tych. Została przekazana do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. I kieruje nią Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. I one są tylko dla ochrony rządu. Ale gros tych sił, to znaczy może 70, może więcej, 70, może 5% podlega Ministerstwu Obrony Narodowej.
I dobrze, są... ta ochrona rządu, co to są? Czy to jest brygada, czy są bataliony, czy to są pułki?
To są brygady.
Ale jest ich kilka jednak, tak?
Jest, właściwie głównie to jest w Kalwarii, w górze Kalwarii. Ale przejdźmy raczej, żeby nie odchodźmy od tego tematu. Więc ja panu dam ze szczegółowym rozbiciem, ile tych jednostek jest i to wszystko. Dam panu ten projekt.
Rozumiem.
Cały. Żałuję, że go nie przyjąłem dzisiaj. Mógłby pan mógł zobaczyć.
Bardzo
pan duży dosyć wgląd w siły zbrojne PRL. Bo tam przytaczam cyfry, zadania.
Znaczy, tematem jest właśnie Wojska Obrony Wewnętrznej.
Nie. Tematem, pan sobie wspomina, dał mi pan opracowanie
tego, co jest,
się nazywa.
Znowu coś ogłosił, ja mam na górze nową rzecz.
Tak?
Dla pana trzymam ją.
I
ono się nazywa Czaj.
On, jak pan przeczytał sobie to ogłosił teorię, że front wewnętrzny, że siły zbrojne PRL tylko częściowo będą, w przypadku ewentualnej wojny w Europie, tylko częściowo będą działały na froncie zewnętrznym, a główne zadania koncentrować się będą z zabezpieczenia teatru działań, obrony terytorium kraju i tak dalej.
To jest wszystko fałszywe.
Oczywiście, że to jest bzdura. Oczywiście, że to jest bzdura. Proszę pana, siły zbrojne w czasie pokoju mają nasze 413-416 tysięcy, prawie tyle, co
w czasie pokoju.
W czasie pokoju. W czasie wojny będą miały 900 tysięcy. Oczywiście, ja mówię panu o bagnetach, tak? Ale oprócz tego prawie 4 tysiące czołgów, ponad 1000 samolotów, proszę pana, kupa wyrzutni, tam wszystko jest w tym. W czasie pokoju 413-416, 3000, wie pan, jest taki ciąg. A w czasie wojny 900 tysięcy. 900 tysięcy. I z tego 600, w czasie wojny 600 tysięcy. 600 tysięcy jest wyznaczone do działań na froncie zewnętrznym. Wszystkie dywizje, wszystkie czołgi, wszystkie samoloty, wszystkie wyrzutnie, to co może strzelać i walczyć, jest przeznaczone do działań na froncie zewnętrznym, na kierunku nadmorskim. To jest, proszę pana,
kierunek nadmorski, to co to znaczy?
Prowadzenie operacji ofensywnych wzdłuż wybrzeża, opanowanie Danii, Półwyspu Duńskiego, północno-zachodniej części, północno-wschodniej części RFN, Belgii i Holandii.
No dobrze, ale pan mówił, że Wojsko Polskie będzie całkowicie rozparcelowane i będzie w dyspozycji sowieckiej.
No właśnie.
Ale oni taką dają dyspozycję, tak? Czy też to będą tylko jednostki rozparcelowane, poprzydzielane do korpusów sowieckich?
Nie, więc tam właśnie też daje tą całą historię tego, wie pan, jak to było. Przed 1956 rokiem Rosjanie przewidywali włączenie naszych pojedynczych, myśmy mieli organizację korpusną, dywizje, korpusy, okręgi wojskowe, tak? To dywizje, korpusy i armię mieliśmy. Nie mieliśmy żadnego szczebla frontowego, głowy nad tym wszystkim nie mieliśmy, rozumie pan? i te korpusy, te armia, nawet poszczególne jednostki miały działać w składzie, czy też u boku armii radzieckiej. Miała to być taka wielka mieszanina. Więc w 1956 roku społeczeństwo oczywiście tam domagało się jakichś równoprawnych stosunków ze Związkiem Radzieckim, zwłaszcza na płaszczyźnie ekonomicznej, ten węgiel, to wszystko. Ale w wojsku domagano się również czegoś innego, co wojsku było po prostu najbardziej bliskie. To znaczy odejścia doradców wojskowych, to co pan wie, Gomułka wyprosił doradców, ale doradców i ustanowienie statusu po tym, jak te wojska radzieckie zaczęły się ruszać, iść na Warszawę, tak? Też podpisał, Zarzycki podpisał w Moskwie w imieniu rządu polskiego status pobytu wojsk radzieckich w Polsce, gdzie wyznaczono im kilkadziesiąt garnizonów w Polsce i o wszystkich ruchach musieli tam tego. Ale trzecim postulatem, o którym społeczeństwo nie wie.
I zaraz, pierwszy było usunięcie Krokozowskiego, drugim było doradców sowieckich.
To było razem. Usunięcie Krokozowskiego i doradców wojskowych.
A drugie było, powiedzmy, żeby ruchy wojsk sowieckich były...
Ograniczenie, po prostu, no prawne uregulowanie
obecność
pobytu wojsk radzieckich na terenie Polski.
Rozumiem, to jest drugi postulat.
I to było powszechnie znane, publikowane.
Ja wiem.
Znaczy ten statut nigdy nie był publikowany. Trzeci dotyczył, proszę pana, uporządkowania spraw naszych sił zbrojnych. Między innymi, proszę pana, i zadań wojennych i tak dalej. Więc tutaj proszę pana, między innymi Duszyński był duszą tego wszystkiego i cała spółka tych partyzantów, jak pan wie, w 1956 roku partyzanci przejęli...
Ja wiem, czy Duszyńskiego pan zalicza do partyzantów?
Oczywiście, Duszyński był dowódcą, proszę pana, wojskowym okręgu warszawskiego, ale...
Dlaczego, skąd się wzięła jego niełaska? Dlaczego go usunęli? To był jeden ze zdolniejszych oficerów.
Duszyński, bo był nacjonalistą.
No, proszę pana, przecież wtedy był taki wpływy partyzantów, ciągle awansowali. Przecież Korczyński, czołowy partyzant został, nie pamiętam, zastępcą czy ministrem obrony narodowej? Zastępcą.
Nie, Korczyński był szefem wywiadu, proszę pana.
No, ale potem, później dostał jakiś inny.
Potem został wiceministrem
obrony.
Dojdziemy do tego, proszę
pana. No tak, ale wtedy były same awanse partyzantów.
Tak.
A Duszyński w pewnym momencie odstawili go, jeszcze raz umarł bardzo młodo.
Widzi pan, na przykład dlaczego nie... Dobrze. Ja tam daję w sprawie genezy tego całego wszystkiego frontu wewnętrznego, zewnętrznego daję. Ja mogę nawet panu dzisiaj przywieźć, jeżeli pan...
Gdyby pan był łaskaw, to byłoby dobre.
Nawet może będzie pan mógł mnie skorygować albo skrytykować.
Nie, ale ja chcę, do tego wrócę jeszcze, bo ja nie mam prawa do krytykować tego, bo co ja wiem, a nic nie wiem.
No, wie pan po prostu... No,
znam październikowe historie, ale pan ma daleko większą znajomość.
W każdym razie między innymi Duszyński i osoby wokół niego skupione, zresztą i Spychalski również, wie pan, postulowali utworzenie na czas wojny jednego wspólnego polskiego dowództwa. Dali temu czapki narodowej.
To ja wiem o tym i za to wyleciał.
Ale front utworzono. W porozumieniu z Rosjanami utworzono front. I wszystkie polskie jednostki na czas wojny miały działać w składzie jednego frontu, pod jednym dowództwem. Z tym, że partyzanci myśleli, że jeżeli stworzą front polski, to tym frontem polskim będzie kierowało od początku do końca Narodowe Dowództwo. Znaje pan? Rosjanie właściwie zgodzili się na utworzenie tego frontu polskiego, dlatego że, proszę pana, na czas pokoju podwyższało to poprzeczkę zbrojeń do niesamowitego poziomu.
Rozumiem.
A na czas wojny tak niczego nie przesądzało. Rozumie pan? Bo Rosjanie uznają tylko jedno, jedyne wspólne dowództwo. Dlatego, że widzi pan tak, korpus, jak pan wie, to ma tak. albo strukturę, tak, na zachodzie ma 2-3 dywizje, tak, i troszkę jednostek frontowych, troszkę jednostek, tak, korpuśnych, tak, 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 czy też armia może mieć 3-5, proszę pana, dywizji i trochę jednostek armii. Pan sobie nie wyobraża, a teraz nad tym wszystkim pan musi tworzyć strukturę frontową.
Jasne.
To jest nie tylko, ma pan 3 armie, ale musi pan mieć
służby.
Służby, przede wszystkim wojska rakietowe, przede wszystkim lotnictwo. Do wsparcia tych wszystkich 3 armii. Lotnictwo uderzeniowe, proszę pana, lotnictwo myśliwskie, do osłony tego wszystkiego. Musi pan mieć wojska rakietowe i artylerię. Musi pan mieć od cholery tej siły ogniowej, żeby wspierać na głównym kierunku działania frontu. Musi pan mieć chemików, łącznościowców, saperów, inżynierów. Ogromne tyły.
Infrastrukturę.
Całe to zaplecze, proszę pana. Jeżeli bym chciał panu wyliczyć jednostki frontu, to jest połowa tego, co jest jednostek bojowych. To musi być połowa druga, prawie że
no dobrze, ale
całe, wszystko to, co by wspierało i zabezpieczało.
Zgoda, ale czy w wypadku wybuchu wojny, gdyby Rosjanie odrzucili tę koncepcję frontu polskiego, czy nie byłoby to zmarnowaniem tej całej infrastruktury, która już istnieje?
Ale dlaczego mają zmarnować strukturę?
To? No bo to już wtedy nastąpi rozparcelowanie tego polskiego frontu.
Nie, widzi pan. Cała sprawa
polega na tym tylko, że oni przejmą dowództwo.
Widzi pan, struktura dowodzenia na czas wojny została ustanowiona dopiero w 79 roku, nie wiem, czy pan wie. Oficjalnie, bo Rosjanie i tak było
wiadomo. Co było ustalone?
Ten statut na czas wojny.
Aha. To, które, co pan mówił.
Tak, że dowodzenie na teatrze wygląda w ten sposób, proszę pana, że jest najwyższe naczelne, zresztą to, co ja opisałem tam, że jest najwyższe naczelne dowództwo sił zbrojnych Układu Związku Radzieckiego, które jest jednocześnie najwyższym naczelnym dowództwem sił zbrojnych Układu Warszawskiego. Czyli najwyższym naczelnym dowództwem jest zawsze pierwszy sekretarz, tak, a organem wykonawczym Rada Obrony przekształca się w najwyższe, naczelne dowództwo Związku Radzieckiego, Układu Warszawskiego, a Sztab Generalny Sił Zbrojnych Związku Radzieckiego jest organem roboczym tego. I to jest, wie pan, na samej górze w Moskwie. Na samej górze w Moskwie. Tam żadne państwo Układu Warszawskiego nie ma swoich ani nawet przedstawicieli, nic, nawet misji łącznikowej nie ma. To, z czym ja walczyłem, proszę pana, tak. I teraz tak, są dwa teatry, zachodni teatr działań wojennych, który obejmuje wszystko od Morza Bałtyckiego, łącznie z Wyspiarską i Półwyspem Duńskim i Morze Północne, tak, aż do granic...
Zaraz, jeszcze niech pan to powtórzy.
Zachodni, dzieli się na dwa teatry, bo są właściwie 3 teatry, ale północno-zachodni jest całkowicie w gestii radzieckiej. To jest Norwegia, Szwecja, Finlandia.
Rozumiem.
To wszystko jest w gestii i my się tam w ogóle nie plączemy. My mamy tylko 2 teatry Układ Warszawski. Zachodni.
Szwecja. Ja tak.
Zachodni i południowo-zachodni.
Jest zachodni.
Tak. I teraz na zachodni, proszę pana, to są takie kraje jak NRD, Czechosłowacja, Polska i Związek, ta europejska część Związku Radzieckiego, a południowo-zachodni, a na kierunku, mówi pan, przeciwnika, to jest terytorium Danii, RFN, Holandii, Belgii, Luksemburga, proszę pana, Francji. Natomiast południowo-zachodni teatr, to ze strony Układu Warszawskiego obejmuje Węgry, Rumunię, Bułgarię i tą południową część europejską Związku Radzieckiego, a po stronie NATO, Bałkany i Włochy, Grecja, Jugosławia, Austria, Szwajcaria.
No, a gdzie Jugosławia?
Na południowo-zachodnim.
Czyli ona byłaby okupowana, tak? Czy nie? Czy,
oczywiście.
To czy zależy. Zaatakowaliby Jugosławię, czy okrążyli ją?
Po prostu przeszliby przez
terytorium. No, ale to nie przejdą bez oporu. To będzie wojna z Jugosławią.
No, trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć.
No nie mam mowy o tym. Jugosławia nie będą się bronili. Nie ma żadnego gadania.
Proszę pana.
Nie, jak długo? To jest pytanie, ale będą i mało tego. Będą się bronili tą samą metodą, co w wojnie z Niemcami. To będzie, tak. To będzie Afganistan.
I proszę pana, wróćmy do tego nam dowodzenia, tak? I teraz mi pan, dowódcą na tym, na zachodnim teatrze,
tak,
i na południowo-zachodnim teatrze będzie tak zwany naczelny dowódca na teatrze. Zawsze Rosjanin. Rosjanin. I on ma swój
sztab. Zaraz, i on ma swój sztab.
I on ma swój sztab.
To co się stanie z polskim sztabem?
Nie, pan, teraz. I polski front, widzi pan, jak się zacznie wojna, to będzie wprowadzony jeszcze przed wojną, to co ja mówiłem, że w okresie już zagrożenia ten naczelny dowódca na teatrze ma prawo przesyłać dyrektywy bezpośrednio do dowódcy frontu z pominięciem polskiego kierownictwa. Rozumie pan? Przyjmuje nim automatycznie dowodzenie. Tym frontem. Radziecki dowódca na teatrze. On ma zastępcę do spraw Wojska Polskiego. Ale ten zastępca do spraw Wojska Polskiego w swych kompetencjach ograniczony jest wyłącznie do jakiejś misji łącznikowej albo do doradztwa co do użycia sił polskich, ale nic więcej, rozumie pan? I na tym się partyzanci się oszukali, wie pan? Bo oni myśleli, że jeżeli mieli front polski, to polskie władze będą miały jakąś sferę odpowiedzialności w czasie wojny, i polskie narodowe dowództwo lub wspólne powołane w ramach Układu Warszawskiego dowództwo będzie dowodziło, gdzie Polacy będą mieli jakiś głos doradczy czy współdecydujący, będą mogli dowodzić tym frontem.
Powiedzieli, że nie. To znaczy właściwie dowodzenie polskie skończy się na szczeblu taktycznym, tak?
No, na szczeblu frontu. Do szczeblu frontu. Do szczeblu
frontu. Pan mówi, że front będzie dowodzony przez Rosjanina.
Nie, front polski przez Polaka. Tylko...
To gdzie jest Rosja?
No,
ja zrozumiałem, że naczelnym, że...
Proszę pana, ja panu to narysuję.
No.
Tutaj mamy zachodni teatr... O, to tak rysujemy. No, zachodni teatr działań wojennych. Dowódca teatru. Rosjanin. I teraz, proszę pana, ma pan...
Jakaś słynca jest dowódcą pan... frontu i dowódcą teatru.
O, wielka. Teraz ma pan tak. I w ramach tego teatru działać będą następujące fronty. Front radziecki na bazie grupy wojsk radzieckich w Niemczech. To jest jeden front. I drugi front na bazie centralnej grupy wojsk radzieckich oraz Czechosłowackiej Armii Ludowej. I te dwa, to jest pierwszy rzut strategiczny. Dalej papan, front polski, bliższe podwody strategiczne. To jest bliższy podwód strategiczny.
To odwoda będzie polski.
Teraz pan powiem, to nie tak tego. I teraz pan ma tutaj trzy fronty radzieckie. Przybałtycki. Nie. Front radziecki, który jest organizowany na bazie trzech republik nadbałtyckich. Front białoruski.
Zaraz, bałkański czy bałtycki?
Bałtycki. Przybałtycki. To jest Litwa, Łotwa, Estonia
tak.
I ta rosyjska część w rejonie Królestwa. Front białoruski i front ukraiński. To jest przybałtycki, on tak się nazywa. Ma pan w sumie sześć frontów. Ma pan sześć, i teraz tak.
I one wszystkie razem stanowią
teraz. Teraz to jest, proszę pana, drugi rzut strategiczny.
Drugi rzut strategiczny.
I teraz panu wytłumaczę. Jeżeli chce pan widzieć wojnę w jej dynamice, to te dwa fronty rozpoczynają ofensywę. Wiem pan. Front polski wchodzi w 8 godzinie trzeciego dnia wojny, czyli 56.
8 godzina.
Trzeciego dnia wojny.
No.
To jest w 56 godzinie Tak, w 6, 8 godzinie. 6, 8 godzina. 54, 56 godzina wojny. Natomiast te fronty wchodzą w 6, 8 dniu wojny. I my wchodzimy na swoim niezależnym, mimo że się nazywamy bliższym odwodem strategicznym, oczywiście to są sprawy najtajniejsze, jakie w ogóle o tym wie kilka osób, którzy są zaangażowani w sprawa planowania wojny. Front polski.
Mówi pan o stronie polskiej, że tam tylko mało, tak mało ludzi wie.
I w Związku Radzieckim też nie wie. To są chyba. No sprawy wojny są najbardziej.
To jest wszystko w tym pana opracowaniu?
Jest też.
No ale idźmy dalej.
Te dwa fronty rozwijają się od Morza Północnego. Właściwie od cieśniny od Zatoki Mecklenburskiej, to jest, wie pan, no, od właściwie Morza Bałtyckiego aż po Szwajcarię. Tak?
Te dwa w Szwajcarii jest na południu.
Aż? No właśnie.
Aha, bo to jest ten jeszcze.
Ten jest na północy, proszę pana, i rozwija się od Bałtyku aż do.
Czy oni przewidują zajęcie Szwajcarii, czy ominięcie Szwajcarii?
Planują powrócenie terytorium Austrii, natomiast Szwajcaria, jak pan wie, nie jest tak łatwa tutaj od północy do tego i będzie to tam troszkę inaczej.
Jest ciężki orzeł.
Tak, prawda? Aż do wie pan wie, gdzie jest Werfenhof? Hof?
Nie.
Proszę pana, jak pan wie, są.
Może przynieść atlas.
To jest południowy Cypr. Ma pan Schwarzwald, no tak. Bo tak idzie i tutaj jest.
Bawaria.
Jest taki przesmyk Hof, wie pan, bo tutaj są góry. Tutaj
Hof to jest na przesmyk do czego?
Tuż przy czechosłowackiej granicy.
A rozumiem. Ja przyniosę atlas.
Tak. Więc to działa ten front od Bałtyku aż do Hof. To jest do granicy czechosłowackiej. No, do granicy czechosłowackiej. Ten front czeski i rozwijany na bazie grupy wojsk radzieckich, centralnej grupy wojsk, proszę pana, prowadzi operację na kierunku właśnie od Czechosłowacji, tak?
Tak.
I teraz, w 6 o 8 godzinie trzeciego dnia wojny Polski, bo my jesteśmy, widzi pan, ten usytuowanie na teatrze 250-700 kilometrów od granicy starcia. Od granicy starcia,
od
tak?
Frontu,
Polska.
Tak,
od Łaby, od Łaby konkretnie. I
rozumiem.
Polski front wychodzi, proszę pana, są pierwszy rzut tego frontu będzie osiągnie pełną gotowość bojową i przegrupuje się do Mecklenburgii, to jest północno zachodniej części, północno-wschodniej, północna część NRD i stamtąd będzie ma rozwijać operacje na dwóch kierunkach strategicznych. Pierwszy to jest na kierunku jutlandzkim aż do Skagen. I drugi kierunek to jest kierunek Wittenberga.
Teraz Jutlandia.
Jutlandia
do
Skagen.
Skagen.
Ale oczywiście.
Jest półwysep cały.
Tak, to będzie działała jedna armia pomorska,
a drugi.
Proszę pana, a drugie dwie armie, działać będą na kierunku Wittenberga, Bruksela.
Wittenberg,
Bruksela.
Jednak przyniosę mapę.
Co?
Przyniosę mapę.
Mogę panu. Tak. Zobaczcie, to będzie pan widzieć, bo ja to mam mapę.
Ja mam bardzo nędzną.
Ja mam mapę.
No, ale ja nie mam. Bo ja mam nędzną mapę. Mam podły atlas, ale. Twórzmy to gdzieś tam, gdzie jest to trasja, bo mnie to ułatwi. A gdzie to jest? To jest południe, a teraz...
Musi pan mówić Europę.
No to jest Europa, tylko to jest
mędrna. Pociapane na
to. To jest to. To jest nasza mapa.
Nie chodziło, tak.
To jest nasza mapa.
Proszę pana. Czyli pan tak. W tej chwili ma pan. To mówiłem panu.
No.
Jeden front jest rozwijany na bazie grupy wojsk radzieckich w Niemczech. Tutaj, tak? I.
Ale, no tak, ale pan za daleko już sięga na.
Nic nie za daleko. Tu jest prosto pana po granicę czechosłowacką.
Ale to są dwa fronty, nie?
No chwileczkę, ale mówię, że są dwa fronty, ale to jest ten jeden. To jest tutaj rozwijane na bazie grupy wojsk radzieckich w Niemczech.
Tak. Może ja sobie tam, czy to jest wojska.
Grupy wojsk radzieckich w Niemczech.
Ale tam był tylko kikut wniesiony, nie było nic. Przecież ten zamek to jest cud, w ogóle odbudowa zamku z takim pietyzmem. Odtworzenie tego wszystkiego tak, że przedstawiało mi się to tak, jak pamiętałem to jako uczeń gimnazjalny. Ileż tam wkładu pracy ludzkiej, na jakie wydatki ten naród się zdobył, żeby to podnieść. I w tym jest jakiś symbol tego płomienia, który podnosi się w górę z tych zgliszcz, z tych ruin, i bije w górę, i żyje dalej tętnie. A drugie wrażenie, jak zobaczyłem ten znany pomnik przed kościołem Świętego Krzyża, Chrystus idący pod krzyżem z wyciągniętą ręką. Ja ten pomnik pamiętałem z ostatnich dni powstania, kiedy on leżał na bruku z ręką wyniesioną w niebo, jak gdyby Boga wzywał na świadka tego, co człowiek może wyrządzić człowiekowi. Fakt, że ten Chrystus powrócił tam, ma jakąś wymowę niezwykle symboliczną. To właściwie jest jakby symbol tego narodu, który tyle razy upada pod tym swoim krzyżem, zawsze znajduje siły, żeby się poderwać i iść dalej. Ale może największe wzruszenie przeżyłem w katedrze, kiedy zobaczyłem tego słynnego Chrystusa krzyżowanego w lewej nawie. Dlaczego? Bo to było 29 sierpnia. Dokładnie w rocznicę tego dnia, kiedy katedra się paliła, kiedy walki toczyły się w samej katedrze. Jak pamiętam, ojciec Tomasz Rostworowski, który był w pobliskim kościele świętych jezuitów i był kapelanem AK, opowiadał mi, że w nocy obudzono go, wywołano i powiedziano, na podwórzu umierają żołnierze wyniesieni z katedry. I on w nocy podchodził do każdego z tych ludzi, pochylał się nad nim, nad każdym, mówił, chcesz się wyspowiadać, jak nie masz sił, to skiń głową, czy chcesz rozgrzeszenie, a jak już widział, że ktoś jest półprzytomny, udzielał mu rozgrzeszenia. Podchodzi do jakiejś wysokiej postaci przykrytej płaszczami i pyta to o to wszystko, nie ma odpowiedzi. Sięga pod płaszcz, stężałe, zimne ciało. Woła żołnierzy, mówi, zabierzcie go, on już nie żyje. Zdejmują płaszcze, świecą latarkami, a tamta postać Chrystusa, zdjęta z krzyża przez żołnierzy, którzy chcieli ją ratować z pożaru. Dotykająca ręką dwóch ludzi obok, jeden umierający, drugi ciężko ranny. To był dla mnie najbardziej może dramatyczny obraz całego powstania. Ja tego nie widziałem, ale w opowiadaniu tego księdza widziałem to i wywarło to na mnie. Otóż zobaczenie tego Chrystusa z powrotem na tym krzyżu, wśród żywych, ludzi, którzy się do niego modlą w biały dzień, gdzieś o 11, 12, znowu miało dla mnie jakąś wielką wymowę symboliczną. I chcę zakończyć tym, że to jest naród straszliwie wynędzniały, nie ze swojej winy, zubożały, ale wielki mocą swojego ducha. I wierzę w to, że pomimo tych wszystkich straszliwych trudności, pomimo tego, że używając ludzkich przewidywań i rachunków, można oczekiwać Bóg wie czego. Jednak ja twierdzę, że mocą tego ducha ten naród zwycięży. Dziękuję Państwu.
państwa jest zwyczaj, że po takim odczycie stawia się pytania i można rozmawiać z prelegentem. Otóż dzisiaj też chcemy zrobić to samo. Chciałbym tylko powiedzieć kilka uwag, ponieważ jest bardzo dużo ludzi i ponieważ gdy mówi się w sali, tutaj nie jest bardzo dobrze słychać. Dlatego bardzo proszę, żeby zabierając głos, mówić bardzo krótko, stawiając pytania, żeby nie wdawać się w jakieś koreferaty czy w jakieś długie deklaracje, dlatego że nikt na sali tego nie słyszy, to ludzi denerwuje. Proszę stawiać krótkie pytania dotyczące tematu dzisiejszej konferencji. Bardzo proszę.
Ja nie słyszę pani.
A może proszę tutaj do mikrofonu.
Wypunktował pan kilka niebezpieczeń, które stanowią. Słychać? Wypunktował pan cztery niebezpieczeństwa, jakie stoją, ewentualnie zagrożenia przed rządem. Takim najważniejszym dla mnie to jest to, że społeczeństwo nie wykaże wystarczająco zrozumienia, nie będzie wystarczająco cierpliwe, żeby przetrwać ten wstępny okres. Czy w związku z tym Solidarność przewidziała jakiś program propagandowy, bo myślę, że to jest chyba to już bardzo istotne.
Poruszyła pani bardzo istotny moment. Moim zdaniem jednym z najważniejszych atutów jest to, że Solidarność będzie miała pełni do swojej dyspozycji telewizję i radio. To jest jeden z najważniejszych atutów w tej chwili. Rozmawiałem na ten temat z Wałęsą i powiedziałem mu, że powinien jak najczęściej występować na telewizji, bo ma ogromny dar pewnej charyzmy, umie wszystkim mówić do robotników. On powiedział, wie pan, ja nie mogę za często występować, bo ja się w końcu ludziom sprzykrzę. A ja mu powiedziałem, proszę pana, przypominam sobie, co Attlee powiedział o Churchillu po wojnie. Powiedział, że Churchill był jak najgorszym strategiem wojskowym. Że generałowie się potwornie bali różnych jego projektów i koncepcji. Ale że Churchill wygrał wojnę gadaniem. I tak było. Otóż w moim przekonaniu Solidarność może wygrać tę wojnę właśnie gadaniem. I myślę, że jeżeli dobrze wykorzystają ten środek, ten instrument, jakim jest przede wszystkim telewizja, jeżeli potrafią zrobić to, czym się stała Gazeta Wyborcza, to jest coś nieprawdopodobnego. Gazetę Wyborczą czytają wszyscy. W ogóle nikt nie kupuje Życia Warszawy, nikt nie kupuje już jakiejś tam Trybuny Ludu, Rzeczpospolitej. 500 000 nakładu, który się rozchodzi błyskawicznie. Jechałem pociągiem, ludzie czytają Gazetę Wyborczą. Na ulicy stoją w ogonkach po Gazetę Wyborczą. Jeżeli znajdzie się drugi taki zespół, który potrafi wykorzystać potęgę telewizji, to naprawdę jest wiele szans za tym, że Solidarność wygra. Bardzo pani dziękuję za to pytanie, bo ono przypomniało mi właśnie to, co stanowi jeden z najważniejszych atutów obecnego rządu.
Proszę bardzo, kto chciałby?
Tam ktoś. Niestety nie słyszy. Nie słyszy.
Dziennik środowy Le Monde z datą czwartkową podał, że konferencja ambasadorów Paktu Warszawskiego odbyła się dnia 12 września w Moskwie. Ale moje pytanie jest raczej do dziennika Libération, który podał, że jeden z posłów przedstawił listę osób, które zmarły w sposób niewyjaśniony, żądając wyjaśnienia tych ich zgonów śmierci. Czy pan o tym coś...
No słyszałem, bo jest przecież...
Podać jakieś nazwiska? Bo...
Nie, ja nie potrafię, ale wiem, że powstała komisja specjalna, sejmowa, która ma tym się właśnie zajmować, wyjaśnieniem różnych nieznanych zgonów. z notabene, ja no, w tej chwili nie trudno mi jest zaprodukować nazwiska. Na pewno one istnieją, są te listy. Istnieje powszechne przekonanie, że ksiądz Zych został zamordowany na przykład. I wiem, że nawet były zabawne ostrzeżenia wychodzące z samej bezpieki, żebym ja sam do Parku Łazienkowskiego wieczorami nie chodził. Dlatego, że są pewne elementy, dla których moja obecność w kraju jest prowokacją nie do przyjęcia. Więc najwidoczniej w świecie są te elementy, nad którymi prawdopodobnie obecne władze bezpieczeństwa nie panują, nie kontrolują ich. Tak sobie to tłumaczę, bo niby powiedziano mi wyraźnie, że ze strony władz nic mi nie grozi, ale że są tacy, którzy uważają, że moja obecność w Polsce jest jedną wielką prowokacją, prawda? Proszę pana, nie wiem, nie umiem panu na to odpowiedzieć. Wydaje mi się jednak, z tego co słyszałem, że pan Kiszczak nie panuje nad swoim własnym aparatem i że ma bardzo silną opozycję wewnątrz własnego swojego aparatu, właśnie w postaci tego betonu w bezpiece. Ale tam są także i chodysze. Tam są i piotrowscy, i chodysze. Są i tacy, którzy są gotowi przejść na naszą stronę. Wszędzie tak jest na świecie.
W ostatnich dniach ukazują się głosy dotyczące pomocy finansowej Polsce. I w ostatnim numerze Ekspresu na przykład są cyfry, które przypominają, że Francja skorzystała z 46 miliardów dolarów, jeżeli dobrze pamiętam cyfrę. Europa Zachodnia bodajże jest 167 miliardów dolarów, znaczy odpowiednio tak. W dzisiejszych pieniądzach w ramach planu Marszala. Przypomnę również, że prezydent RFN-u powiedział Wałęsie, nie prezydent RFN-u, prezydent patronat RFN-u powiedział Wałęsie, że jego zdaniem Polska potrzebuje nie tyle pieniędzy, ile rady.
Ile czego?
Ile po prostu rady, znaczy konsejny pan. Ja bym to określił inaczej, po prostu kompetencje. Otóż są to rzeczywiście dwa kluczowe problemy. Ja zgadzam się z panem, że Solidarność wygra gadaniem. Jest to paradoks może, tak. Wydaje mi się, że jest absolutnie klucz. Dlatego, że w ciągu 3 miesięcy i tak się nic nie da załatwić, i tak się nic nie da rozwiązać. Natomiast chciałbym panu zadać pytanie, jak pan ocenia szansę pomocy finansowej Polsce i w jakiej formie? Jakie no, są szanse na to, żeby tak. ta pomoc miała rzeczywiście charakter podobny jak w swoim czasie plan Marszala, czyli nie tylko pieniądze, również rzeczywiście jakaś pomoc w formie doradztwa.
Proszę pana, przed wyjazdem, a wyjechałem 28, z ramienia Kongresu Polonii odwiedziłem zastępcę sekretarza stanu, pana Igelburgera, i wręczyłem mu memorandum, gdzie myśmy żądali trzech rzeczy. Przede wszystkim pomocy doraźnej. Doraźnej pomocy żywnościowej, nawet przerzucanej mostem powietrznym. Drugie, właśnie zorganizowania zespołów roboczych, międzynarodowych, doradców, którzy dopomogliby rządowi mazowieckiemu do wypracowania przekonującego, wiarygodnego programu przeznaczonego dla międzynarodowych instytucji finansowych, bo te instytucje udzielają tylko pożyczek ściśle uwarunkowanych. I Polska, PRL, władze PRL w ciągu 5 lat nie potrafiły przedstawić żadnego programu. W odróżnieniu na przykład od Węgier czy Jugosławii, które se angażują konsultantów, wielkie firmy konsultacyjne i przygotowują doskonałe opracowania. Trzecia rzecz to właśnie kredyty długoterminowe, które można uzyskać z Banku Światowego i z Międzynarodowego Funduszu Monetarnego i one mogą dać w sumie około miliarda dolarów, a może nawet nieco więcej i to jest pomoc dość znaczna jednak, ale uwarunkowana ściśle. Ta pomoc nie popłynie, dopóki rząd mazowieckiego nie przygotuje odpowiedniego programu, nie pokaże, co chce z tymi pieniędzmi zrobić, w jaki sposób zamierza je wykorzystać. I to musi być program przekonywujący. To nie są instytucje filantropijne. Także pomoc dla Polski jest uwarunkowana i ona popłynie dopiero wtedy, kiedy ten rząd potrafi jak powiadam, wypracować odpowiedni program. On tego programu nie może mieć w tej chwili. Solidarność powstała tak nagle, że nie miała nawet czasu, żeby stworzyć sobie program opozycji, a cóż dopiero program rządowy. Ale twierdzę, że Polacy są doskonali, jeżeli chodzi o improwizację. Najlepszy dowód, że wbrew na przykład moim obawom potrafili zorganizować kampanię wyborczą w ciągu 6 tygodni i wygrać wybory. Więc ja sądzę, ja bardzo wierzę w ten dar improwizacji pod naciskiem pewnych szans. Prawda? I trzeci, jak powiadam, to były te nasze 3 zasadnicze warunki. Ja jestem przeszło 2 tygodni poza Waszyngtonem. I te sygnały, które czytałem w prasie, były sprzeczne. I nie jestem jeszcze pewny, jakie rozmiary ta pomoc przybierze. Niewątpliwie zadecyduje o tym kongres i niewątpliwie bardzo dużo zależy od tego, czy będzie rozwiązany problem karmelitanek. Ja jestem sercem po ich stronie, ale musimy się liczyć z układem sił. Jeżeli ta sprawa nie będzie rozwiązana, to jest poważna możliwość zablokowania w ogóle pomocy dla Polski. Niestety tak jest, co na pewno rozpęta falę antysemityzmu i w Polsce, i w Polonii i wyeliminuje nas z gry. Ta sprawa musi być załatwiona, niezależnie od racji moralnych, prawnych. Tu wchodzi w grę przyszłość Polski, prawda? Dlatego, że jeżeli nie będzie tej pomocy, no to nie będzie tej iskry nadziei, która jest potrzebna po to, żeby ludzie przetrwali.
Panie dyrektorze, ja z wielkim zainteresowaniem, tak jak wszyscy obecni tutaj, wysłuchałem pańskich impresji na temat tego, co jest w Polsce. W tym samym czasie niemalże, kiedy był pan w Polsce, ja byłem również, tylko tak. Oczywiście w innym kontekście, w innym układzie i znajdowałem się w różnych środowiskach, takich w terenie, tak nazwijmy. I podzielam absolutnie ten pogląd, który pan powiedział o polskich kobietach, o polskich matkach, o polskich dzieciach, gdzie problem zaopatrzenia żywnościowego jest problemem numer jeden.
Tak.
To jest rzecz, która powinna nas wszystkich mobilizować, którzy jesteśmy we Francji, w Stanach i tak dalej. Polsce jest potrzebny dzisiaj chleb, mąka, ryż, proste, elementarne rzeczy, dlatego że kobiety, ja widziałem, płaczące, nie mogące dać dzieciom mleczka. Teraz problem jest jaki? Stawia się pewne sprawy warunkowo. Solidarność ma przedstawić program, rząd Mazowieckiego ma przedstawić program i słusznie. Bez programu nie można robić, tylko trzeba wziąć jedną rzecz pod uwagę w tej wielkiej filozofii i strategii, którą w tej chwili Zachód nie ma sprecyzowanego, wydaje mi się, w sposób jednoznaczny w stosunku do Polski. Poczynając od wyborów, obiecuje się cały czas, już ma ruszyć, już transporty mają iść i wszystko stoi. Zostało wszystko w tej chwili znacznie przyblokowane przez wywołanie tego paradoksu niesamowitego, który dzisiaj w Newsweeku, w dzisiejszym, został trochę inaczej przedstawiony niż to się mówi, atakiem na Karmel i te problemy, które zostały wywołane. Po co? Panie dyrektorze, ja chciałbym pana prosić, pan ma dostęp do pana Igleburgera i innych osób. Ten problem jest analogicznym do problemu z 4 czerwca 1946 roku, tak zwanych wydarzeń kieleckich. To jest analogia pewna. Zostawmy te sprawy. Polska nie chciała komunizmu. Cały czas opór istnieje i w tej chwili się zaczyna wyrywać i zaczyna się rzucać nowe kłody. Trzeba pomóc Polsce, rozumiejąc to, co pan trafnie podkreślił. Na młodzież, na społeczeństwo, które patrzy gdzie indziej niejako, wyżej. Więc chciałbym, żeby może ten problem Polski głębiej zrozumieć i pomóc go zrozumieć Zachodowi, bo ja śmiem twierdzić, że Zachód nie jest zdecydowany i nie wie właściwie, jak wszystkie rzeczy ustawić, żeby autentycznie pomóc Polsce. I o tą pomoc chciałbym.
Dobrze.
Pana prosić.
Proszę pana, pan mnie nie potrzebuje. Proszę pana, pan mnie nie potrzebuje przekonywać, ja nic innego nie robię, tak samo jak inni, tylko zabiegamy o to, żeby ta pomoc była. Czy pan mnie chce przekonywać? Gdyby ode mnie to zależało, to mogę pana zapewnić, że ta pomoc by popłynęła 4, 5, 6 razy więcej. Przecież my nic innego nie robimy, tylko walczymy o nią. Ale jeżeli pan sądzi, że ten Zachód myśli kategoriami tymi, że zupełnie słuszne, w rzeczywistości to Polska jest wierzycielem, a oni są dłużnikami, w sensie moralnym. Ale niestety oni tymi kategoriami nie myślą. Oni myślą kategoriami swojego interesu. Jeżeli chodzi o pomoc żywnościową, ona jest darem. To nie jest pożyczka kredytowa. To jest dar. Nic w zamian za to nie chcą. Ale jeżeli pan sądzi, że to wynika z przesłanek filantropijnych, to się pan grubo myli. Zainteresowanie Polską jest bardzo wyrachowane. Płynie stąd, że to jest kraj, który może się poważnie przyczynić do ewentualnego zredukowania i wyeliminowania zagrożenia militarnego ze strony bloku sowieckiego. I w ten sposób oszczędzenia miliardów dolarów, które w tej chwili pakuje się w zbrojenia. To jest motyw. Bez względu na to, czy chodzi o żywność. Obok tego jest motyw filantropijny. W tej chwili zbiera się w Ameryce pieniądze prywatnie na wysyłkę żywności do Polski. To jest kraj, który bardzo reaguje na humanitarne potrzeby. Prawda? Ale my musimy, nie możemy zajmować pozycji roszczeniowej, bo to jest po prostu mało skuteczne. My musimy się posługiwać takimi metodami, które tych ludzi przekonają, że w ich interesie leży pomoc. I tutaj mamy ogromne trudności. Bo przecież to jest pluralistyczne społeczeństwo i jest bardzo wielu ludzi, którzy mówi, cóż z tego, damy znowu pieniądze, za 3 miesiące przyjdzie fala strajków, która zmiecie ten rząd z powierzchni ziemi, a my stracimy znowu pieniądze w Polsce. Więc trzeba liczyć, są tacy, którzy operują czysto fiskalnymi kategoriami i mówią, Polska jest, to jest rzecz stracona, prawda? Tam pieniądze będą utopione. Nie umieją rozumować z kategoriami strategicznymi. My jesteśmy tylko niewielką grupą etniczną. My musimy się liczyć z przeciwnikami, z ludźmi, którzy z różnych powodów występują przeciwko nam. Najbardziej skrajny antykomunista, senator Helms, zablokował jedną z najważniejszych ustaw, która zapewnia gwarancję prywatnemu biznesowi inwestowania w Polsce, operując argumentami, że Solidarność jest opanowana przez marksistów, a cała w ogóle obecny rząd i tak dalej, to jest komunistyczny manewr. Naturalnie on tego nie wymyślił. Polacy mu to podsunęli. Jakieś elementy polskie mu to podsunęły. Prawda? Więc na wszystkie strony mamy wrogów i przeciwników. Trzeba z tym walczyć. I w miarę naszych możliwości, które wcale nie są wielkie, staramy się walczyć. Jak tylko możemy, jak tylko wrócę. Wiem, że się skontaktuję natychmiast z moimi kolegami. Będziemy wysyłali listy do kongresmanów, do senatorów. Będziemy pukali do drzwi rządowych. Będziemy robili wszystko, co można. Ale my jesteśmy słabsi od innych. Mimo, że mamy blisko 9 milionów obywateli, są inne grupy, które rozporządzają tak olbrzymim majątkiem, takimi funduszami i takimi wpływami, że jeżeli one sobie postawią za cel, żeby pomoc zablokować, to my w stosunku do nich przegramy. Tak wygląda układ sił.
Jeśli można. Kilka spraw. Jedna to, co pan dyrektor mówił odnośnie improwizacji. No, to nie było zupełnie tak. Myśmy praktycznie od 1986 roku przygotowywali struktury w terenie. Ja jestem członkiem Krajowej Rady Rolników Solidarność i założycielem. Więc wiem, że troszkę żeśmy byli do tego przygotowani, bo stwarzaliśmy struktury mimo pewnych represji. Bardzo istotna rzecz, o której pan powiedział, sprawa tej ustawy o zabezpieczeniu inwestycji w Polsce. Bo mnie się wydaje, że ważniejszą rzeczą od pomocy żywnościowej, która tak się jakby po prostu nasuwa, że przede wszystkim pomoc żywnościowa to jest ta wędka, a nie ta ryba. Po prostu inwestycje prywatne, może Polonii, w Polsce, zakładanie przedsiębiorstw, wnoszenie ich nowych technologii i innego sposobu myślenia po prostu, operatywności większej. Wiem doskonale, że pan dyrektor dużą rolę odgrywa w Polonii amerykańskiej. Mnie się wydaje, że bardzo było istotne, gdyby pan potrafił powiedzieć, czego jeszcze trzeba, poza tą gwarancją rządową, która by się na pewno bardzo przydała, Może potrzeba jakichś zmian w polskim ustawodawstwie. Może kwestia jest pewnego czasu, żeby ta mentalność jakoś ten. Ale ta sprawa mi się wydaje o wiele istotniejsza, aniżeli sama pomoc żywnościowa. Bo pomoc żywnościowa może spowodować to, że zaszkodzi polskiemu rolnictwu. Ceny żywności w Polsce są relatywnie tanie w stosunku do artykułów przemysłowych. Oczywiście one są drogie w stosunku do pensji, ale struktura jest niewłaściwa. Więc takie dwie rzeczy.
Dobrze, jak rozumiem, złotówki za sprzedaż tego mają być właśnie skierowane na pomoc dla rolnictwa. A jednym ze składników tej pomocy są pasze. A więc rzecz jest głównie obliczona na pomoc dla rolnictwa. Jeżeli rolnik będzie wiedział, że ma możliwość kupienia paszy, to będzie sprzedawał żywność. W tej chwili on żywności nie sprzedaje, bo nie ma co za te złotówki kupić, niczego nie ma. Jeżeli chodzi o, nie pamiętam pierwszego, początku pytania. Nie przypominam sobie początku tego pytania. Bo, no proszę Państwa, inwestowanie, no naturalnie, że trzeba usuwać nonsensy. Mnie odwiedził bardzo wybitny reżyser filmowy z Hollywood, który wracał z Polski przed moim wyjazdem. Był moim, jako młody człowiek był moim kolegą w Radio Wolna Europa. I powiedział, pojechałem do Polski, bo wydawało mi się, że ja tam mogę nakręcać filmy. Praca robocza jest niesłychanie tania w Polsce, a przemysł filmowy amerykański jest jednym z najbogatszych. To są miliardy dolarów. Poszedłem do ambasady, ambasada mnie skierowała do właściwego urzędnika, który mi powiedział, najprzód 50 tysięcy gotówką na stół. Za co? Za pozwolenie. Ja mówię, ja myślałem, że wy chcecie mnie zachęcić do tego. Okazuje się, że ja mam za to płacić. A przewidujecie jakieś ulgi podatkowe? Nie. A jak ja będę płacił tym polskim robotnikom? O nie, pan będzie płacił nam w dolarach, a my będziemy ich płacić w złotówkach. A po jakim kursie? 850 zł za dolara. Zabrałem się, powiedziałem sobie, to są ludzie, z którymi nie ma w ogóle o czym mówić. Usunięcie tego rodzaju nonsensów to jest jedna z pierwszych rzeczy, jaką ten rząd musi robić. Prawda? Jeszcze w dodatku on powiada, etos pracy w Polsce nie istnieje, sieć telefoniczna do niczego. Prawda? I powiedział, gdyby mnie się to udało, gdybym ja miał sukces, to za mną pójdą inni natychmiast. I Polska dostanie miliardy dolarów, bo to jest szalenie bogaty. No ale powiada, jak wróciłem, kompletnie zniechęcony. Naturalnie rząd musi obecny usuwać te wszystkie straszliwe nonsensy, prawda, które się spotyka na każdym kroku.
Sowieci nie mogą interweniować w Polsce. Mój przyjaciel, profesor tu z Paryża, był na kongresie w czerwcu w Moskwie. Jest tak olbrzymia nędza kompletna, taka korupcja, że tam czekają z dniu na dzień rewolty tych narodów rosyjskich. To dlatego nie reagują. Druga rzecz jest, sformowała się teraz komisja Polaków w Związku Sowieckim i w Polsce, żeby podać do sądów tych, którzy wysyłali AK-owców na śmierć, którzy wymordowali, między innymi, będąc dzieckiem, byłam na Syberii, wymordowali tam mnóstwo, prawie 2 miliony Polaków i obecnie jest, komisja się tworzy w Związku Sowieckich Polaków i w Polsce, żeby ci pseudo-AK-owcy, którzy po wojnie pracowali z rządem w Warszawie, między innymi są instygatorami w tych deportacjach. I jedną rzecz chciałam powiedzieć, ksiądz prymas Glem powiedział, że nam potrzeba, jak pan powiedział, dobrego rozdziału, bo jak właśnie powiedział 15 sierpnia, że jest zboże, że jest wszystko, to trzeba ekonomistów z Zachodu, żeby tą organizację sprowadzić. I ostatnią rzecz chciałam powiedzieć o Karmelu. W Oświęcimiu w czasie okupacji niemieckiej pani Orłowska była w Czerwonym Krzyżu. Jak Czerwony Krzyż z Genewy przyjechał, to było ludzi, którzy przeżyli, było 620 tysięcy Żydów, którzy byli przy życiu, a 80 tysięcy 49 narodów. Więc mi się wydaje, że Żydzi powinni być bardziej skromni w stosunku do nas i do Karmelity.
Proszę pani, całkowicie się z panią zgadzam. merytorycznie i moralnie my mamy rację. No ale niestety, nie zawsze ci, którzy mają rację, mają siłę. Niestety, tak jest. Ja się całkowicie z panią zgadzam. Jestem sercem po stronie karmelitanek. Ale niestety skutki i rzeczywistość jest inna i musimy sobie... Druga rzecz. Tak, w Rosji Sowieckiej warunki żywnościowe są coraz gorsze. Ale nie radziłbym lekceważyć tych dwóch sił, armii i KGB, bo one są wciąż nietknięte. I trzecia rzecz. Jakakolwiek blokada gospodarcza oznaczałaby wprowadzenie chaosu w Polsce natychmiast, bo to byłoby przerwanie dostaw benzyny, przerwanie dostaw surowców, kompletny paraliż gospodarki. Oni nie potrzebują do Polski wkraczać. Na szczęście oni tego nie chcą robić, bo nie chcą wprowadzać w Polsce chaosu, który prawdopodobnie odbiłby, rzeczywiście zmusił ich do przejęcia władzy, ale prawdopodobnie położyłby kres tym procesom, które Gorbaczow chce pchać dalej. Przepraszam bardzo. Tylko pytanie, dlatego że nie mogę nastojąco wysłuchiwać panu.
Tylko krótkie pytanie o panie.
Panie dyrektorze, tytuł dzisiejszej kolekcji był Polska widziana z Warszawy, z Waszyngtonu. Brakowało mi trochę elementów naszych końskich. W dzisiejszym Le Monde jest on określony jako jedna z czołowych osobistości w kręgu doradców administracji amerykańskiej. Chciałbym zadać pytanie, powiedzmy, prywatne. Na ile mógł pan potwierdzić tą pozycję? Oraz pytanie dodatkowe. Na ile istnieje lobby polskie, polonijne w Stanach Zjednoczonych? Może nazwisk czołowych osobistości z kręgu tego lobby? I jakie są wasze możliwości działania tam? Czy rząd polski ma więcej możliwości nacisku, działając drogami dyplomatycznymi? Czy być może lobby polskie, które jest na miejscu, ludzi, którzy są związani od dawna właśnie z administracją amerykańską?
Proszę państwa, mnie się wydaje, że z tego artykułu można wyciągnąć przesadne wnioski. Ja jestem rzeczywiście od czasów Cartera, kiedy profesor Zbigniew Brzeziński zrobił mnie konsultantem, jestem konsultantem Państwowej Rady Bezpieczeństwa. Mam dostęp do tych ludzi i dzielę się z nimi moimi ocenami. Jestem z nimi w kontakcie. Od czasu do czasu piszę memoranda. Niektóre z nich są przeznaczone dla dyrektora Rady Bezpieczeństwa, inne nawet czasami dla prezydenta. Z drugiej strony jestem jednym z dyrektorów Rady Polonii, rezydującym w Waszyngtonie i doradzam prezesowi, opracowuję dla niego memoriały. Jestem z nim wtedy, kiedy on rozmawia na dość wysokich szczeblach, nie wyłączając spotkań z prezydentem. Ostatnie spotkanie z Bushem było 28 czerwca, przed jego wyjazdem do Polski. Jestem również w kontakcie z Departamentem Stanu, ale to nie oznacza, powiedzmy, że oni wszystko, co ja sugeruję, przyjmują do wiadomości i wykonywują. Mam jakiś tam, a raczej nie ja, tylko to zaplecze, które jest za mną, ma pewien wpływ. Przede wszystkim wpływ doradczy, prawda? I z naszym głosem się liczą, bo mamy podejście dość konstruktywne. Odrzucamy zasady, im gorzej, tym lepiej. Usiłujemy działać we wspólnym interesie dwóch krajów, Stanów Zjednoczonych i Polski. Jeżeli chodzi o lobby, no ona istnieje. Nazwiska, naturalnie prezes Kongresu Polonii, pan Moskal, któremu ja doradzam i który podpisuje często memoranda, które ja dla niego przygotowuję. Kazimierz Łukomski, wiceprezes wykonawczy Kongresu Polonii, który jest wspaniałą postacią i z którym blisko współpracuję. W Waszyngtonie dyrektorka Kongresu Polonii, pani Maria Lenard, z którą też bardzo blisko pozostaję w kontakcie. Cóż my robimy? Z jednej strony oddziaływujemy na administrację, a z drugiej przede wszystkim na kongresmanów. Jesteśmy z nimi w kontakcie, odwiedzamy ich. Jeśli potrzeba, organizujemy listy od ich wyborców polskich, prawda? I tą drogą usiłujemy wpływać. Często z powodzeniem, prawda? A często nam się coś nie udaje. Nasz wpływ jest funkcją tego, co się dzieje w Polsce. Ponieważ Polska ciągle się wysuwa naprzód swoim zachowaniem się, swoim postępowaniem. Więc od chwili powstania Solidarności wpływ Polonii wzrósł, bo nieustannie administracja musi formułować swoją politykę, musi zajmować stanowisko. Prawda? Więc on jest, aczkolwiek nie chciałbym naprawdę wyolbrzymiać go, a zwłaszcza wyolbrzymiać mojej własnej roli. Nie, pan ma na myśli Rostenkowskiego, który jest kongresmanem, jest senator Murkowski. To zależy. Niektórzy z nich, poza nazwiskiem, nic ich z Polską nie łączy. Oni często chcą dyskontować swoje pochodzenie w czasie wyborów, ale naprawdę nic ich z Polską. A są inni, którzy nic z Polską nie mają wspólnego, nie mają polskich nazwisk i zachowują się wspaniale. Jednym z głównych naszych aliantów jest kongresman Steve Solarz, którego rodzina to jest żydowska rodzina z Podczerniowiec. On jest głównym promotorem pomocy dla Polski. On jest tym, który chce dla Wałęsy organizować wystąpienie przed połączonymi sesjami obu izb. Ostatnim, który to robił, był Winston Churchill, a przed nim Markiz Lafayette. Prawda? To jest jeden z głównych naszych sprzymierzeńców. Mamy dwóch braci, senator Lewin i kongresman Lewin, którzy nieustannie występują z jakimiś ustawami w sprawie Polski. Prawda? Mamy pana Paul Simon, senatora, który chce potroić pomoc dla Polski. Pochodzi z Illinois, gdzie ma ogromną Polish constituency. Więc ten wpływ jest i ta polska lobby jest. Prawda? I ona działa dość, moim zdaniem, skutecznie. Aczkolwiek nie należy wyolbrzymiać jej znaczenia. Jej główną słabością jest brak środków finansowych. Polacy są bardzo hojni w wysyłaniu paczek do swoich własnych rodzin, swoich przyjaciół. Ta pomoc wynosi 180 milionów rocznie, to jest dużo, a bardzo skąpi, jeżeli chodzi o składki na jakiekolwiek organizacje społeczne. I stąd Kongres Polonii jest bardzo, bardzo, ma ograniczone środki i to jest naszym głównym handicapem. Może, czy to już...
Panie dyrektorze, ja mam zasadnicze pytanie, które mnie osobiście interesuje, bo ja jestem z Polski i wyjeżdżam do Polski. Podkreślił pan w swoim wystąpieniu w pierwszym punkcie, że najważniejsza jest sprawa inflacji. Słuchałem w ostatnich dniach sprawozdania przedstawiciela rządu amerykańskiego, pana Zaka.
Nie, to nie jest przedstawiciel rządu amerykańskiego.
Proszę, no nie.
On nie ma nic wspólnego z rządem.
W każdym razie wystąpił do władz amerykańskich z planem pomocy natychmiastowej w celu ratowania nie finansów, a ratowania lodówki.
Tak.
Przy czym podkreślił, że to musiałaby być przynajmniej kwota 1 miliarda. Poza tym z innych funduszów 700 tysięcy i to mogłoby spowodować zahamowanie inflacji i spowodować pewne uspokojenie całego społeczeństwa. W związku z tym mam pytanie, jak pan uważa realność tego planu i czy ten plan może być w najkrótszym czasie jako pomoc rządu
Ja byłem w Polsce w tym czasie i po prostu tego planu nie znam, więc nie mogę go komentować. Wydaje mi się, że pan Zaks jest człowiekiem dobrej woli, aczkolwiek nie wszystkie jego koncepcje są praktyczne. Tak słyszałem raczej. To nie jest moje zdanie, tylko zdanie innych. Niewątpliwie pomoc dla Polski pójdzie. Ja jestem przekonany, że pójdzie, ale to... Przepraszam, pomoc dla Polski pójdzie. Ja jestem osobiście optymistą. Będziemy musieli o nią walczyć, ale ona może dać rezultaty na przestrzeni 2 lat. Ona nie może przynieść rezultatu natychmiastowego. Dlatego obok tej pomocy długofalowej tak bardzo potrzebna jest ta pomoc żywnościowa. Dlatego, że ona jest pewnym jak gdyby sygnałem dla tych ludzi. To jest gra psychologiczna. Wszystko zależy od tego, czy potrafi się przekonać tych ludzi, że jest możliwa poprawa. Bo jeżeli się przekona, że jest możliwa poprawa, to oni sami się do niej przyczynią.
Dziękuję.
Jeszcze jedno pytanie, dobrze? Bo już jestem w tej chwili zmęczony. Jeszcze jedno pytanie.
Tak, ostatnie. Panie dyrektorze, moje pytanie może troszeczkę odbiega.
Tak.
Interesuje mnie pańska opinia na temat ożywienia się w ostatnich czasach koneksji radziecko-niemieckich, których koronowaniem było spotkanie Kol Gorbaczow. Oczywiście interesuje mnie w kontekście pańska opinia w kontekście spraw polskich. Czy na tej linii przewiduje pan możliwość zrodzenia się pewnych problemów, które mogą w jakiś zły sposób zaowocować na przykład w stosunku do Polski za jakieś 20-30 lat, uważając oczywiście sprawę zjednoczenia Niemiec za przesądzone?
Tak. Więc proszę pana, trzeba odróżnić krótkofalowe problemy i długofalowe problemy. Główne zainteresowanie Gorbaczowa to jest uzyskanie pomocy gospodarczej od Niemiec zachodnich. I to jest właściwie, dlaczego szuka w tej chwili zbliżenia. Ja nie widzę w tej chwili doraźnie jakiegoś niebezpieczeństwa porozumienia się niemiecko-sowieckiego przeciwko Polsce. W tym momencie, na długą metę takie niebezpieczeństwo istnieje. I my musimy tak postępować, żeby odebrać jednemu albo drugiemu pokusę porozumiewania się między sobą kosztem Polski, bo to jest nasze śmiertelne niebezpieczeństwo. Ja dzisiaj właśnie w tym artykule Le Monde był ustreszczony mój pogląd, który wyraziłem w dłuższym wywiadzie ogłoszonym w Gazecie Wyborczej. W moim przekonaniu Polska przede wszystkim nie może liczyć na to, że Zachód albo Stany Zjednoczone będą gwarantem jego suwerenności i integralności terytorialnej. Rok 1939 się nie powtórzy. Stany Zjednoczone ani Zachód nigdy nie zaryzykują wojny w obronie Polski, ale mogą dopomóc w naszych wysiłkach ułożenia sobie stosunków z jednym i z drugim sąsiadem na zasadzie poszanowania naszej integralności terytorialnej i suwerenności. Przeszłość nas nauczyła, że my musimy sami szukać bezpieczeństwa i moim zdaniem musimy być młodszym partnerem albo jednego, albo drugiego sąsiada. Jeżeli walą się na pana dwie ściany, to pan musi się zdecydować. Oprzeć się o jedną po to, żeby rękami podtrzymywać drugą. I taka jest nasza sytuacja. Albo się oprzemy o Niemcy, albo się oprzemy o Rosję. Jak zadecydować? Wybór zależy od ich postępowania. Dlatego, że to są wielkie mocarstwa, a my jesteśmy w tej chwili bardzo słabym, niewielkim krajem. Jeżeli Niemcy potrafią zrezygnować ze swoich rewindykacji terytorialnych, a spory odłam tego społeczeństwa marzy o tym, żeby nam odebrać ziemie odzyskane, a nawet więcej, to z konieczności będziemy musieli szukać oparcia w ścianie wschodniej. Jeżeli natomiast Niemcy przyjmą to samo stanowisko, które mają Stany Zjednoczone, wielkiej potęgi, która nie ujarzmia, nie odbiera, nie ciągnie korzyści jednostronnych, tylko odwrotnie, stara się uwolnić, stara się pomagać, wówczas staną się ogromną siłą atrakcyjną. I wówczas Polska może nawet wejść w ich strefę wpływów na warunkach, które dla nas są do przyjęcia. Niestety, znając Niemcy, obawiam się, że to może się okazać mało prawdopodobne. Niemcy się zjednoczą, czy my tego chcemy, czy nie. Nasz własny przykład uczy, że żadnego narodu siłą podzielić się na zawsze nie da. Byliśmy podzieleni nie przez między dwóch, między trzech, przez 123 lata. Zjednoczyliśmy się. I nie mamy prawa odmawiać tego zjednoczenia innemu narodowi, choćbyśmy się nawet jego lękali. I nic na to i tak nie poradzimy, bo nie będziemy mieli na to żadnego wpływu. Zjednoczone Niemcy będą największą potęgą na kontynencie Europy. W sensie swojej masy demograficznej, olbrzymiego potencjału gospodarczego. I nie jestem pewny, czy w jaki sposób ujawnią się Niemcy Wschodnie. To jest w tej chwili niewiadoma w tym równaniu. W moim przekonaniu tam, gdzie się tłumi sztucznie pewne dążenia, pewne aspiracje, jak się zdejmie pokrywę, następuje wybuch tej pary nagromadzonej. I ja się boję, że Niemcy Wschodnie, jak zdejmie się tę ich pokrywę, tę ich tendencje nacjonalistyczne, tam właśnie mogą najsilniej wybuchnąć i ujawnić. Dlatego daj Boże, żeby udało się nam ułożyć swoje stosunki z sąsiadem zachodnim. Ale boję się, że to będzie trudniejsze, aniżeli szukanie jakiegoś porozumienia z naszymi i etnicznymi, i państwowym sąsiadem wschodnim. Nie wiemy, jaka Rosja się wyłoni z tego olbrzymiego kryzysu. Może to będzie federacja, dobrowolna federacja narodów. Może rozleci się na kilka mod, nie wiemy. Ale w każdym razie my nie możemy kierować się emocjami. Nie wolno nam uznawać, że mamy tak zwanych odwiecznych wrogów po jednej czy po drugiej stronie. My musimy tak postępować, żebyśmy mogli racjonalnie podjąć wybór właściwej drogi. Dziękuję bardzo.
Thank you. trzeba zgłosić się po zaproszeniu, ale kartki będą wywieszone w 10 razy.